Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. W Nowym Orleanie Kongres American College of Cardiology, ACC, rozpoczął się w piątek. Uczestniczyłem zdalnie, niestety, zarywając noce, no i nie byłem na Bourbon Street. Dziś jedno badanie, ale najbardziej reklamowane przed kongresem ACC i podczas i po kongresie ACC. Mam zdanie odmienne od całej reszty śmiertelników pewnie. Nie wiem dlaczego. Może to u mnie jest problem. Posłuchajcie Państwo. Podobno, zdaniem firmy produkującej lek, miał być to wielki sukces i zdaniem wielu był. A zatem przyjrzałem się temu dokładniej. Clear Outcomes Trial. Steven Nissen. No już w pierwszym jego zdaniu napiąłem mięśnie gotowy do skoku. Nietolerancja statyn to dokuczliwy problem. Steven użył słowa vexing problem. Znacie Państwo moje podejście do tego zagadnienia. Zgodnie z wynikami badania Samson w 90% nietolerancja dotyczy samego faktu przyjmowania tabletki, która ma cokolwiek związanego z nazwą statyna, a w 10% ledwo z samą substancją chemiczną. Oczywiście, że istnieje nietolerancja statyn, ale substancja chemiczna, inhibitor reduktazy HMG-coenzym A, czyli statyna, odpowiada za 10% tych reakcji. U połowy pacjentów uprzednio w nawiasie w cudzysłowie, nietolerujących statyn, udaje się, zdaniem badania Samson, udaje się bardzo prostym trikiem pacjentów uspokoić i statyny jednak włączyć, bez następstw w postaci objawów niepożądanych. Dokładnie tego nauczyliśmy się z badania Samson. Pełny zestaw trików umożliwiłby przyjmowanie statyn u pozostałych 40%. Byłoby razem 90%. Udało nam się to w Łodzi. Dawno nie słyszałem istotnych głosów przeciwko statynom wśród moich pacjentów. No ale niestety te triki nie działają, gdy z internetu leje się tak zwana wiedza na temat szkodliwości statyn. Wiedza w cudzysłowie. W narracji w badaniu Clear Outcomes Trial bliżej jest do tej grupy antystatynowców. I to z ust samego Stevena Nissena, bardzo prominentnego naukowca z Cleveland Clinic, który był inicjatorem, jak Państwo wiecie, przełomowych badań ze statynami. Jako pierwszy wykazał zatrzymanie miażdżycy prawa statynom. To jest badanie Reversal. 2005 oraz jako pierwszy wykazał odwrócenie miażdżycy. Nie zatrzymanie, ale odwrócenie tych procesów, czyli redukcję blaszki miażdżycy w IRUS dzięki rosuwastatynie. Asteroid 2006. Byłem wówczas na sali, gdy Steven Nissen otrzymywał oklaski wynikające z przełamania wcześniejszego niedowierzania, że na już wytworzoną blaszkę miażdżycową można wpłynąć nie tylko metodami kardiologii interwencyjnej, ale tabletkami. Po 10 latach wprawdzie, w roku 2015, ukazała się w Forbesie analiza konfliktu interesów Stevena Nissena. Zainteresowanych zapraszam na łamy. Link jest oczywiście w transkrypcie na Cardio Know-How. Vexing problem. Nietolerancja ratujących życie i zdrowie statyn. Czy naprawdę to zdanie musiało paść na konferencję ACC i wydawałoby się z tak zacnych ust? Obiektywny problem kliniczny? Problem widziany oczami Nissena? Subiektywny? Antystatynowców? A może kwestie bardziej przyziemne? Niezależnie jak to odbierzemy, to w moim głębokim przekonaniu jest to szkodliwe podejście. Niezależnie jak to odbierzemy. Profesor Artur Mamcarz łapał się za głowę, wymieniając na licznych spotkaniach szkody, jakie wyrządzają pseudonaukowcy szkalujące statyny. Statyny, które mają niewątpliwie niewielki odsetek działań pożądanych, mają niewielki i 10 razy większe działanie nocebo względem wyniku badania Samson Trial, a na co dzień ratują miliony istnień ludzkich. To Eugene Braunwald opisał jako leki XX wieku. Statyny lekami XX wieku. Oczywiście Państwo pamiętacie, że lekami XXI wieku ten sam naukowiec nazwał co? Flozyny. Wracamy do statyn. 30% redukcja śmiertelności na przestrzeni zaledwie 5 lat. Statyny jako niekwestionowany lider współczesnej terapii kardiologicznej. Czy należy podgrzewać atmosferę niepożądanych działań statyn? W Łodzi już zdołaliśmy ją wygasić. Boję się, że odżyje na nowo. Jeśli jakakolwiek firma zechce podjąć tą szkodliwą narrację w promowaniu kwasu bempediowego, bo o nim dzisiaj mowa. Kwas bempediowy. Zapamiętajcie Państwo, bo to ważne. Vexing problem. Rozluźniłem mięśnie. Nauczyłem się tego po 60 latach życia w tym środowisku. Wypuściłem powietrze i słucham wystąpienia dalej. Steven Nissen mówi dalej tak. Każdy pacjent podpisał dokument, w którym była sentencja. Przyjmuję do wiadomości, że statyny obniżają ryzyko zgonu zawału udaru, ale zdecydowanie nie mogę lub nie chcę ich przyjmować. Tu się znowu chwilę zastanowiłem. Odniosłem to do moich chorych w zawał w CSK. Mam cotygodniową listę i aktualnie spojrzałem, prowadzę 212 pacjentów. Nietolerancja statyn występuje u żadnego z tych, którzy przychodzą. Wszyscy przyjmują statyny. Duża część z ezetymibem. Ci, którzy przychodzą regularnie na wizyty. Jeśli nie zgłaszają się na umówione wizyty, dzwonimy do nich, doświadczając tego najbardziej dramatycznego doświadczenia podczas podobnych telefonów. Nie wiem zatem, ilu z tych zmarłych nieszczęśników statyn nie przyjmowało. Wśród pozostałych, aktywnych, wracających do pracy po okresie dziennej rehabilitacji kardiologicznej w naszym ośrodku, prowadzonym przez panią profesor Annę Jegier, wszyscy statyny przyjmują. I LDL, cholesterol mają poniżej 55 bądź poniżej 40, zależnie od granicy. Większość poniżej 55. Państwu pozostawię komentarz. No ale zastanówmy się, czy tak naprawdę musi dojść do zawału serca, aby nietolerancja statyn znalazła się na marginesie? No a wracam do podpisywanego przez pacjentów dokumentu. Uważam, że gdybym dał mojej grupie chorych w programie Kozzawał podobny dokument do podpisania, to jestem przekonany, że podpisałaby go ponad połowa pacjentów. Tak, przyjmuję do wiadomości, że statyny obniżają ryzyko zgonu zawału udaru, ale zdecydowanie nie mogę lub nie chcę ich przyjmować, a pan doktor da mi coś lepszego. Bądź placebo, ale o tym ludzie nie myślą. Ze względów etycznych tego nie uczynię, gdyż w to nie wierzę. I gdyby mi oferowano publikację czy pracę w takim badaniu jak Clear Outcome Trial, odmówiłbym, tak jak wielokrotnie odmawiam. Teraz trochę farmakologii. Kwas bempediowy to jest inhibitor liazy cytrynianowej ATP. Hamuje syntezę cholesterolu w wątrobie przed reduktazą HMG koenzym A, czyli enzymem hamowanym przez statyny. Powoduje zatem obniżenie stężenia LDL-cholesterolu teoretycznie bez działań przypisywanych statynom, bóle mięśniowe. Steven Nissen sugerował, i większość również, że wynika to z faktu, że kwas bempediowy jest prolekiem, który staje się lekiem w wątrobie, a nie w tkankach obwodowych. A statyny, jak Państwo wiecie, ulegają intensywnemu metabolizmowi, także w mięśniach, za pośrednictwem cytochromu P450. W wielu tkankach zresztą. Kwas bempediowy przeszedł badania kliniczne przed uzyskaniem zezwolenia na jego stosowanie u ludzi. W trakcie badań klinicznych sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo leku i podsumujmy teraz krótko dotychczasowe wyniki. Jesteśmy w roku 2019. W tym roku ukazały się 3 duże badania, większość opublikowana znakomicie, NAME, JAMA i Circulation. Rzuciłem okiem na transkrypt. Pierwsze badanie, Clear Harmony, wielośrodkowe randomizowane badanie, które oceniło skuteczność kwasu bempediowego w połączeniu z ezetimibem w porównaniu do placebo u pacjentów z heterozygotyczną rodzinną hipercholesterolemią. Wyniki badań sugerują, że kwas bempediowy w połączeniu z ezetimibem był skuteczny w obniżaniu LDL niż sam ezetimib. Istotnie o 19 mg na decylitr. Po roku 15. Niewiele. I żadnych korzystnych klinicznie efektów. Aby to ocenić, musimy zajrzeć do suplementu, bo autorzy to troszkę schowali. Risk ratio 1,00. Żadnych statystycznych zależności. Ale 5 rzeczy. Zgonów numerycznie więcej. Ile więcej numerycznie? 3 razy więcej numerycznie. Statystycznie nieistotne zależności. 3 razy więcej zgonów w grupie, która przyjmowała kwas bempediowy. I całkowita śmiertelność i śmiertelność sercowo-naczyniowa. Udarów 25% więcej. Hospitalizacji z powodu niewydolności serca prawie 5 razy więcej. Dolegliwości mięśniowych o 30% więcej. Mniej zawałów, rewaskularyzacji wieńcowej i pozawieńcowej. I co najważniejsze, pewne zależności zbliżały się już do istotności statystycznych, co musi budzić niepokój. Wzrost kreatyniny, spadek GFR, tak? GFR poniżej 30, jakkolwiek to oceniać, 2 razy częściej po kwasie bempediowym niż po placebo. Po drugie, wzrost kwasu moczowego o 0,8 mg na decylitr i dny moczanowej czterokrotnie, 4,4 nawet. I trzecia sprawa, wzrost transaminaz i wzrost CK trzykrotny. Zwracam Państwu tu uwagę, że Clear Harmony nie było porównaniem ze statyną. Linki i do publikacji, i do suplementu są w transkrypcie. Drugie badanie, Clear Wisdom, również 2019. Randomizowane badanie, które oceniło skuteczność i bezpieczeństwo kwasu bempediowego w porównaniu do placebo u pacjentów z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych leczonych maksymalnie tolerowaną dawką statyn. Wyniki badań sugerują, że kwas bempediowy był skuteczny w obniżaniu stężenia LDL w porównaniu do placebo. A zatem tu również nie było porównania ze statyną. Dodatek do statyny, kwasu bempediowego lub placebo. Jasne, że LDL się obniża. 17 mg na decylitr, niewiele. I w związku z tym obniżyły się niemal wszystkie analizowane parametry klinicznie. O nieistotne statystycznie 19%. Ale liczba zgonów znowu wzrosła numerycznie. Z 2 zgonów w grupie placebo do 6 zgonów w grupie kwasu bempediowego. To także informacja z suplementu, bo autorzy nie wyczuli, żeby to umieścić w zasadniczej pracy. Czujecie Państwo niepokój? A Steven Nissen kwituje to uśmiechem, że już tak dobrze leczymy, że śmiertelności już prawie wokół nas nie ma. Linki do 2 rzeczy są w transkrypcie. I trzecie badanie, Clear Serenity 2019. Randomizowane badanie, które oceniło skuteczność, bezpieczeństwo kwasu bempediowego u pacjentów z umiarkowanym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i umiarkowaną hipercholesterolemią, którzy nie tolerowali statyn lub mieli do niej przeciwwskazania. Wyniki badań sugerują, że kwas bempediowy jest skuteczny w obniżaniu poziomu LDL i bezpieczny u pacjentów, którzy nie tolerowali statyn lub mieli przeciwwskazania do ich stosowania. Wiecie Państwo, że to ostatnie zdanie napisał czat GPT. No jak się Państwu podobał tamten odcinek? Wracamy do kwasu bempediowego. A zatem także bez porównania ze statyną. Cholesterol spadł ze 158 na 120. 38. Też niewiele. Dziś podalibyśmy tutaj inhibitor PCSK9 lub inclisiran w ramach programu lekowego Ministerstwa Zdrowia B101 i ze 158 mielibyśmy cholesterol 70, a nie 120, bo takie są wyniki. Spada po tych lekach o połowę. No a tu do 2019 roku szumnie propaguje się nową substancję, kwas bempediowy. A najciekawsze i najbardziej oburzające jest coś innego. Artykuł to taki panegiryk na rzecz nowego leku. Ale popatrzcie Państwo sami. Objawy niepożądane wszystkie razem wzrosły o 11%. A te zmuszające do odstawienia leku o 57%. To są tabele czwarta i piąta. W klasycznym cyklu prac. Jest to zbieżne z obrazem uzyskanym z obu poprzednich badań. Natomiast w streszczeniu opisane jest to w sposób, nie boję się użyć tego słowa, skandaliczny. Cytuję streszczenie. Kwas bempediowy był bezpieczny i dobrze tolerowany. Najczęstsze zdarzenie niepożądane związane z mięśniami, ból mięśni, wystąpiło u 5% versus 7% pacjentów, którzy otrzymywali kwas bempediowy, 4,7 lub odpowiednio placebo 7,2. No i tego zdania przytrzymał się czat GPT. Bardzo niebezpieczne narzędzie. Wstyd, wstyd autorzy. Popatrzcie na tabelę czwartą. Popatrzcie na tabelę piątą. I rozumiecie Państwo coś z tego? Jak można gorzej opisać jako lepiej? A zatem, czy można się w dzisiejszych czasach ograniczać do czytania streszczenia bądź obejrzenia przeźroczyst z konferencji? Czasem nawet przeczytanie pracy oryginalnej nie wystarczy. Trzeba koniecznie sięgnąć do suplementów. No tutaj, czy autorzy nas uważają za osoby niespełna rozumu? Link jest w transkrypcie. Podsumujmy te badania. 5 rzeczy. Po pierwsze, słabe działanie kwasu bempediowego obniżającego stężenie LDL cholesterolu. Słabe laboratoryjne działanie. Po drugie, dobra tolerancja leku, choć wiele niepokojących sygnałów. Transaminazy, progresja dysfunkcji nerek, numerycznie wyższa liczba zgonów, więcej niewydolności serca. Po trzecie, we wszystkich badaniach zwrócono uwagę na podwyższenie stężenia kwasu moczowego w surowicy i, co zdecydowanie ważniejsze, zwiększenie występowania ostrych napadów dny moczanowej. Po czwarte, żadnej przewagi w analizie danych klinicznych. Czasem przegrana. A powinna ta przewaga już się zacząć uwidaczniać. I po piąte, znacznie słabsze działanie kwasu bempediowego niż to, które wykazano w innych badaniach z udziałem statyn, przeciwciał monoklonalnych PCSK9 czy siRNA, inclisiranu. Steven Nissen zakłamuje rzeczywistość, mówiąc, że LDL, to cytat z jego wypowiedzi, obniżenie LDL jest podobne w przypadku PCSK9. No gołym okiem widać, że nie. 20%. 50%. A uśmiecha się przy tym tak przekonująco, że niemal mu uwierzyłem. Wracamy do Nowego Orlanu. Ostatnia sobota. Clear Outcome Trial. To randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne trzeciej fazy, które ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kwasu bempediowego w zapobieganiu powikłaniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z chorobą wieńcową lub ryzykiem, którzy powinni otrzymać terapię statynową, ale nie przyjmują tej terapii, gdyż jej nie tolerują albo nie chcą jej przyjmować. Musimy się tu chwilkę zatrzymać. Wytyczne PTK, PTL, PTNT i innych towarzystw wskazują na nietolerancję, gdy cytuję dokument Ministerstwa Zdrowia, udokumentowany brak tolerancji co najmniej 2 statyn, a okres leczenia statynami nie krótszy niż przez 3 miesiące. To z programu B101. 2 statyny, 3 miesiące. A tu w Clear Outcomes, cytuję, nietolerancja 2 lub więcej statyn, okej, bądź brak woli spróbowania drugiej statyny, czyli jedna statyna bez ograniczeń czasowych i brak woli sprawdzenia, czy dolegliwości były związane ze statyną. To niezgodne z wytycznym PTK, PTL i PTNT. A pacjenci mają LDL powyżej 100, czyli takie, które kwalifikuje do programu Ministerstwa Zdrowia B101. Będziemy o tym mówić. Z potwierdzoną skutecznością kliniczną inhibitorów PCSK9 oraz siRNA inclisiranu. Wracamy do badania. 14 tysięcy pacjentów, średnio 3 lata, obserwacji maksimum do 5 lat. 22% redukcja LDL. Istotnie statystyczna redukcja ryzyka zawału o 23%, rewaskularyzacji o 19% przy numerycznie wyższej, nieistotnie statystycznej śmiertelności zarówno CV, jak i całkowitej. 14 zgonów więcej. Nie rozumiem tych wyników. Przypomnijmy, że w pierwszym poważnym badaniu statynowym 4S przed 30 lat, 1994, z simwastatyną u większości była to dawka 20 mg. Zaobserwowano 42% redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej i 30% redukcję śmiertelności całkowitej. Obie wartości są wysoce istotne statystycznie. 4444 pacjentów. Link jest w transkrypcie. Archaiczna praca, jeszcze w PDF-ie takim, wiecie Państwo, jak z kserokopiarki. Próżno zatem szukać stężeń kwasu moczowego w tej pracy, nie ma ich nawet w suplemencie. Podczas wykładu było to skwitowane zdaniem niewielki wzrost dny z 2 do 3%. Pozostałe wyniki, ewentualnie działań niepożądanych, nic szczególnego. Linki i do pracy, i do suplementu są w transkrypcie. No i teraz kończymy. Moja opinia? Clear Outcomes Trial. Po pierwsze, nieprzekonujące dane klinicznie z główną wątpliwością dotyczącą śmiertelności sercowo-naczyniowej i śmiertelności całkowitej. 2. Braki w dokumentacji działań niepożądanych. 3. Co mnie najbardziej wstrzymuje od pozytywnej oceny, stymulacja zachowań antystatynowych z całkowitym pominięciem roli PCSK9 czy siRNA. Nie widzę na razie pola dla klinicznego zastosowania kwasu bempediowego w klinicznej kardiologii. Jarosław Droszcz. Tak? Tyle mojego komentarza. No jak wygląda to na tle innych komentatorów omawiających kongres ACC? O Stevenie Nissenie mówiłem, zachwycony tymi wynikami. Jestem na razie jedynym indywiduum o nastawieniu krytycznym. W tym samym numerze Name, który publikuje wyniki Clear Outcomes Trial, ukazał się komentarz. Tak polukrowany, że nawet nie wspomnę nazwiska jego autora. O badaniu 4S i śmiertelności nawet nie wspomina. Eagle's Eye View. Kim Eagle. For ACC. To znakomite nazwiska i same zachwyty. No ciekawy jestem, co jutro powie sam mistrz John Mandrola. Dr. John Mandrola. This Week in Cardiology Medscape. Słuchacie Państwo. Nagrywam podcasty w czwartek, tak, aby w każdy piątek ukazał się już o 6 rano. Jak Państwo wybieracie się kupić ranne bułeczki, nogami szurając po śniegu, bo mamy śnieg w Polsce teraz, te bułeczki są na śniadanko. Śnieg też niestety jest tylko na śniadanko, bo potem niestety znika gdzieś. A John nagrywa w piątek i to w Louisville, Kentucky. Dzień później jeszcze całe 6 godzin stąd. Nie wiem, co powiem. Zobaczymy. Mam takie przeczucie, że niedługo, pozostając w tematyce leków hipolipemizujących, omówię kwestię analiz przeżycia po niektórych z nich. No nie będą to statyny, które mają niepodważalne dowody skuteczności i zdecydowanej redukcji śmiertelności. A nie wszystkie leki mogą się tym pochwalić. Na koniec, młodzi lekarze. Zauważam z pewnym lękiem, że wszyscy jesteście młodsi ode mnie. Tak? Nawet jeśli ktoś już się wybiera na emeryturę, to jest też młodszy ode mnie, bo wiecie Państwo, tak patrzę na ten świat. Ja kiedyś także, tak jak wy dziś, uważałem, że tam na górze to siedzą sami naj. I jak coś mówią, jak coś piszą, to przyjmować to należy bezrefleksyjnie. No nie. Zawsze należy to samodzielnie i niezależnie analizować. Moje słowa także. Między innymi dlatego, że co? Macie większy potencjał do myślenia niż my starsi, lepszą orientację we współczesnym świecie, w informatyce, w mediach. Jesteście szybsi. Przykład? No proszę bardzo. Brawo, samorząd lekarski. Link jest w transkrypcie. Znani aktorzy w filmie samorządu lekarskiego. Brawo. No i trzy pytania. Nie było ich ostatnio, ale dzisiaj będą. Pani Zuzanna. Wielka prośba o temat. Leczenie niewydolności serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, 4-5. Udializowanych oraz leczenie przeciwzakrzepowe w prewencji udarów. To pominę może. Może najpierw niewydolność serca. No, wielka piątka. Po pierwsze, diuretyk pętlowy, dowolny GFR. O ile naturalnie uzyskujemy mocz. Ale to bardziej nefrologiczne pole. Po drugie, beta-adrenolityk. Dowolny GFR. No to na przykład z HPL bisoprololu. Po trzecie, inhibitor konwertazy. Dowolny GFR, o ile stężenie potasu nie rośnie nadmiernie. To na przykład z HPL ramiprilu. Po czwarte, ARNI. No z badań klinicznych, na przykład Transition, GFR powyżej 30. No ale dopuszczona jest najniższa dawka leku, gdy GFR jest poniżej 30. Zatem dowolna. Piąty, antagonista aldosteronu, spironolakton. No tu jest jedyne pole, gdzie trzeba uważać. Spironolakton, GFR powyżej 45, eplerenon powyżej 30, finerenon powyżej 25. No i wreszcie flozyna. Z HPL wynika, że GFR powyżej 20, czasem 25, 20. Choć właśnie wczoraj mieliśmy dyskusję w bardzo zacnym gronie i nie odstawiamy flozyny, to podsumowanie tej dyskusji, gdy GFR było wyższe od 20, a teraz spada. Nie włączamy także, gdy mamy GFR poniżej 20. I to głównie z obawy przed koniecznością włączenia terapii nerkozastępczej, bo nie z powodu faktu, że może ona zostać wywołana czy spowodowana przez nią w taki sposób mechaniczny. Jedynie obawy przed nią. Pan Kamil, pytanie wprost z gabinetu POZ. Czy przychodzą ludzie, nie, przepraszam, często przychodzą ludzie w wieku 30-40 lat z LDL-em 150? Kiedy należy włączać im statynę, a jeśli już, to w jakiej dawce to robić? Czy można zacząć od rosuwastatyny 20-40? No tak, oczywiście. Należy rozpocząć od rosuwastatyny w małej dawce. Ja daję 10, potem 20, potem więcej. Ale mam wątpliwości, tak jak Państwo, gdy nie ma innych cech klinicznych hipercholesterolemii. Nie ma wywiadu rodzinnych chorób, układu krążenia. Mam te wątpliwości. Gdy tego nie znajduję, to skupiam się na metodach pozafarmakologicznych. Szczególnie wówczas, gdy starsze rodzeństwo, rodzice, żyją, a dziadkowie byli długowieczni. Pewnie czasem nieco ryzykuję, ale znacznie łatwiej podjąć mi przychodzi decyzję, gdy poza LDL cokolwiek jeszcze znajdę. No i pan Łukasz, hyperurykemia jako czynnik ryzyka chorób wieńcowych. Wskazanie do leczenia farmakologicznego hyperurykemii bez współistniejącej dny moczanowej. To trudny temat. Bez dny i bez kamicy zazwyczaj nie leczę. Czy czynię dobrze? Nie wiem. Boję się leczyć wyniki laboratoryjne, a nie człowieka. Nie mam też przekonania, że kwas moczowy zwiększa ryzyko chorób naczyniowych. Jest raczej dla mnie markerem nadwagi. Problem leży zatem chyba gdzie indziej. Masa ciała, a nie leki na kwas moczowy. unikam leczenia niezasadniczych problemów klinicznych. Byka za rogi, panowie i panie. Życie i los. Wasilij Grossman, urodzony w Berdyczowie. Ten Berdyczów, to dziś Ukraina, w roku 1905. Wydawnictwo WAB. Tłumaczył Jerzy Czech. Wszystkie rękopisy zostały skonfiskowane przez KGB. Ale zachował się jeden mikrofilm, zrobiony z jedynego ocalałego egzemplarza. I trafił na zachód. Na okładce widzimy zdjęcie. Starszy mężczyzna siedzi na workach. Zapewnie zawierających dorobek całego jego życia. Obok walizki, z jakimi podróżowało się przed laty. Oderwany od wszystkich swoich korzeni. Jadący na śmierć, bądź tylko wygnanie. Patrzący całkowicie spokojnie. Będący pogodzony z losem, którego przecież sam sobie nie wybrał. Niezwykle analityczna opowieść o czasach, które były tak niedawno i wydaje się, że mają ochotę wracać. Literatura rosyjska utworzyła, to cytat, literatura rosyjska utworzyła w XX wieku niejedno arcydzieło z wały sowieckiej grafomanii i kanon lektur obowiązkowych. Kanon to obowiązkowy tyleż z powodów moralnych, ile poznawczych. Nieznajomość epoki nie zwalnia nas od odpowiedzialności, a częścią epoki jest świadectwo oporu i zaprzeczenia totalitarnej grozie. To początek przedmowy Adama Pomorskiego. I dalej, podstawową wartością tej książki i w wymiarze ideowym i literackim jest, jak się wydaje, właśnie prawda. To się w niej słyszy i to się czuje. Jak się zachowuje człowiek pod wpływem silnych i długotrwałych bodźców? A jak się zachowuje człowiek, który wywołuje te silne i długotrwałe bodźce? Obaj współżyją w tym samym więzieniu, łagrze, katowni, z obu stron patrzą na siebie, a czytelnik zamiera. Ta powieść jest jednym z najcięższych oskarżeń systemu radzieckiego, jaki kiedykolwiek sformułowano, napisał The Wall Street Journal. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!